Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17:00.
I w soboty od 15:00 do 17:00 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Lipiec dla historii Wrocławia jest miesiącem szczególnym, ponieważ w XX wieku wydarzyły się dwa wydarzenia, które znacząco wpłynęły na bieg historii naszego miasta. 12 lipca w roku 1997 mieliśmy wejście fali kulminacyjnej podczas powodzi, której skutki jeszcze są często w naszej pamięci, albo pamięci naszych bliskich, rodziców, dziadków. Natomiast druga rocznica, którą też mamy co roku w lipcu i w tym roku będzie to kolejna okrągła 60 tym razem, będzie to rocznica ostatniej tego typu epidemii w Polsce, jednej z ostatnich w Europie, która wybuchła właśnie latem roku 1963, a chodziło o pojawienie się we Wrocławiu wirusa ospy prawdziwej, wariora vera. Jako kontakt zero przywlókł ten wirus w maju. Wracający z Indii oficer służby bezpieczeństwa Bonifacy Jednak. Jak spojrzeć na to wydarzenie z obecnej perspektywy i jak na przyszłość wyciągnąć wnioski z tych historycznych wydarzeń, postanowiłem, że dobrym miejscem, aby to zrobić, jest udanie się na południe Wrocławia do Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, porozmawiać z wirusologiem, profesorem Polskiej Akademii Nauk, doktorem habilitowanym Egbertem Piaseckim. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Skoro już wyjaśniłem, że to jest rocznica, którą, no nie ukrywajmy, mogą co najwyżej pamiętać osobiście nasi dziadkowie, babcie, ale też w przypadku profesora już dopytałem się z rozmową, jeszcze z dzieciństwa to jest jeszcze obecne w profesora pamięci, prawda?
Tak, pamiętam, że stałem w kolejce do szczepienia, miałem wtedy 5 lat i takie mgliste wspomnienie, że długa kolejka, ludzie w białych kitlach, coś się działo, atmosfera taka zagrożenia, coś nietypowego, niesamowitego, takie mgliste wspomnienia.
Historycznie, jak to profesor ujmie właśnie ten temat ospy prawdziwej?
Od kilku tysięcy lat wirus jest z nami w tej formie, jako wirus ospy prawdziwej. Z takich danych historycznych, ze starożytności, są informacje, że były epidemie ospy w Egipcie, w Mezopotamii, w Grecji, w Rzymie. Choroba się pojawiała, znikała. W Europie też różnie, w różnych okresach, ale gdzieś od roku 1000 wirus już na stale zagościł w Europie i on stale był obecny. Z okresu średniowiecza mamy opisy osób, które doświadczały ospy. Mamy też opisy wskazujące, że traktowano czasami ospę prawdziwą jako coś nieuniknionego, coś, co musiało być właściwie może nie tyle jako chorobę, powiedzielibyśmy teraz, jako etap życia. Każdy musiał przejść, albo przeżył, albo umarł. Sposoby walki były bardzo ograniczone, przede wszystkim kwarantanna. Przełom w tej walce to był dopiero koniec XVIII wieku. Ale wcześniej jeszcze trzeba powiedzieć, że ospa prawdziwa krążyła na starym kontynencie. Nie było jej w Ameryce przed Kolumbem. Europejczycy przywlekli do Ameryki ospę prawdziwą, odrę i różne inne choroby, co spowodowało hekatombę ludności rdzennej. I opisy mówią, że na te choroby wymierało połowa populacji różnych miast rdzennych Amerykanów. W końcu XVIII wieku Edward Jenner zaproponował szczepienie przeciwko ospie prawdziwej poprzez zakażanie wirusem ospy krowiej, który to wirus, on wtedy nie wiedział, że to wirus, mówił jakaś zaraza, że to była podobna, ale się na to nie umierało. Natomiast osoby, które przeszły takie zakażenie ospą krowią, później nie chorowały na ospę prawdziwą. I to bardzo szybko się ten pomysł rozprzestrzenił. Z tym, że był problem, skąd wziąć wirus ospy krowiej. On nie jest taki do pozyskania w każdej chwili. Krowy chorują od czasu do czasu. Obecnie wiemy, że to nie jest wirus krowi, tylko to jest wirus gryzoni, którym krowy się zakażają przy kontakcie na pastwiskach, a ludzie od krów, na przykład przy dojeniu mleka. No więc, żeby mieć tego wirusa szczepionkowego, pasażowano takiego wirusa ze zwierzęcia na zwierzę, nie tylko z krowy na krowy, też na owce, konie, kozy, wielbłądy, no w zależności od tego, co było w danym miejscu na świecie. I szczepiono ludzi. Przez cały XIX wiek, później przez XX wiek, te szczepienia spowodowały, że było mniej zakażeń, mniej chorób, mniej śmierci, ale ludzie nadal umierali. To nadal dziesiątki milionów ludzi umierało na ospę prawdziwą. W Europie mieliśmy poważne epidemie na początku XX wieku. Są dane historyczne, na przykład dobrze udokumentowane z Anglii. Informacje z podawaniem liczby ludzi, którzy zachorowali, umarli, ze strukturą wiekową, bardzo porządne. W krajach strefy ciepłej stale ospa prawdziwa była. W końcu lat 50. zdecydowano, że należy eradykować ospę prawdziwą, ponieważ mamy szczepionkę i mamy przesłanki, że dzięki szczepionce uda się wirusa wytępić, czyli wyeradykować. Przesłanki takie, że jest to choroba przenosząca się tylko między ludźmi, że nie ma rezerwuaru zwierzęcego, że po przechorowaniu czy po szczepieniu jest się odpornym na długie lata, nie ma zakażeń chronicznych, nosicielstwa. No i te szczepienia spowodowały, że w ciągu 15 lat prawie wytępiliśmy ospę prawdziwą, później jeszcze kilka lat i w 79 roku ogłoszono wstępnie koniec ospy prawdziwej, później w 80 roku już oficjalnie potwierdzono. No ale do tego czasu ospa prawdziwa występowała w różnych miejscach, a ponieważ jest to, czy była to choroba bardzo zakaźna, bardzo łatwo można było ją nie tylko się zakazić, ale i przenieść w inne miejsce i tam spowodować kolejne zakażenia. I tak się wydarzyło z epidemią wrocławską. Przywieziona z Indii ospa we Wrocławiu spowodowała, w sumie odnotowano 99 zakażeń, 7 zgonów, co było niskim procentem, bo z danych historycznych wynika, że na ospę prawdziwą umierało 20-50% zakażonych, tak średnio to podaje się 30%. Z tym, że populacja polska była szczepiona już od lat 20., także niewiele osób było nieszczepionych, a szczepione były niewrażliwe lub mało wrażliwe. Także dzięki tym szczepionkom też ta wrocławska epidemia nie rozszerzała się lawinowo i zgonów było stosunkowo jak na ospę prawdziwą niewiele. Dzięki wprowadzonemu reżimowi izolacji miasta, masowej akcji szczepień, udało się opanować, także jak pierwszy przypadek to był maj 1963 roku, ostatni w sierpniu, we wrześniu ogłoszono koniec epidemii. I to była taka ostatnia epidemia w tej części świata. Jak w 1979 roku okazało się, że ospa prawdziwa już możemy powiedzieć, że jest wyeradykowana, to w roku 80 zaprzestano szczepień, rutynowych szczepień przeciwko ospie, szczepienia wirusem krowianki, bowiem nie były takimi szczepieniami bezpiecznymi, tak jak teraz mamy różne szczepionki. Tutaj dużo się mówi, a że jakieś powikłania, poszczepienie na COVID, na odrę, to jest nic. To na ospę prawdziwą powikłania były częste, poważne i taka szczepionka, jaką zwalczano ospę prawdziwą, obecnie by nie miała szansy dopuszczenia. No ale jeśli po szczepionce cierpiał z 1% ludzi, a na chorobę umierało 30%, no to kalkulacja zysków i strat była dopuszczalna.
No i właśnie tutaj myślę, że trzeba jeszcze koniecznie przypomnieć, jak właśnie ten przebieg ospy prawdziwej wyglądał, no i właśnie jak ona powodowała śmierć. Więc osoba niestety zakażona, co się z nią działo przez ten wirus?
Ja nie jestem lekarzem, tylko biologiem, więc tu się nie chcę zagłębiać. Generalnie objawy były najpierw gorączka i takie niespecyficzne. Po kilku dniach rozwijała się wysypka, która ewoluowała w kierunku takim bardzo określonym dla wirusów ospy. To trzeba zobaczyć, to trudno opowiedzieć. Kończyło się zasychaniem krost i odpadaniem strubów z pozostawieniem blizny. Te zmiany ospowe dotyczyły nie tylko były na zewnątrz organizmu, ale też były wewnątrz. To było bardzo wyniszczające dla organizmu, tak żeby w skrócie powiedzieć.
Panie profesorze, co z tego właśnie wyciągniemy na przyszłość z pańskiej perspektywy?
Generalny wniosek, który z wszystkich danych, opowieści historycznych, bieżących, to jest taki, że przyroda nas zaskakuje. Że my sobie możemy przewidywać, kiedy będzie jakaś pandemia. Przewidujemy pandemię grypy, a tymczasem wybucha pandemia koronawirus. W odniesieniu do ospy prawdziwej, proszę nie mylić z ospą wieczną. Ospa wieczna to jest zupełnie co innego. Natomiast ospa prawdziwa, czarna ospa. Szczepienia u nas i w wielu innych krajach skończyły się w roku 1980. Więc pokolenie, które się urodziło po tym roku, jest pokoleniem nieszczepionym, wrażliwym. Gdyby wirus ospy prawdziwej pojawił się teraz, byłaby wielka tragedia. Pojawić się on może na przykład w ten sposób, że z laboratoriów, gdzie wirus jest archiwizowany pod kontrolą WHO, że ktoś ten wirus wyciągnie i jacyś terroryści wypuszczą. Scenariusze mówią, że po takim ataku sytuacji nie da się opanować. Wirus rozprzestrzeni się na cały świat, szczepienia nie nadążą i będą miliony ofiar. I to byłaby kolosalna tragedia. W zeszłym roku było głośno o wirusie ospy małpiej. Ospa małpa to jest pokrewny wirus do ospy prawdziwej, ale jednak inny, słabiej przenoszący się, dający nie tak groźne objawy. Według bieżących statystyk zanotowano w ostatnich latach około 90 tysięcy zakażeń, zmarło kilkaset osób. No i przede wszystkim zakaźność wirusa ospy małpiej jest mniejsza. Szczepienie wirusem krowianki chroni przed tym wirusem, ale to nie jest taki, nie ma takiego potencjału zakaźnego. Gdyby jednak ten wirus przemutował, czy pojawił się jakiś nowy, inny, czy ten właśnie przez terrorystów wydobyty, to byśmy mieli wielką tragedię. Tym bardziej, że z danych historycznych wynika, że powikłania po szczepieniu przeciwko ospie prawdziwej u dzieci były stosunkowo małe, natomiast szczepienie po raz pierwszy osób powyżej wieku dorastania wiązało się z powikłaniami mniej więcej dla 1% osób zaszczepionych z poważnymi powikłaniami. Także mielibyśmy wielki problem wtedy. Możemy się spodziewać, że przyroda pokaże nam też wiele innych nowych wirusów. Populacja ludzka liczy 8 miliardów ludzi, którzy w miastach, mieszkają w dużym zagęszczeniu, z dużą liczbą kontaktów międzyludzkich, co jest świetnym środowiskiem dla rozprzestrzeniania się najróżniejszych patogenów. Jeśli jakiś patogen atakuje, powiedzmy, gorylę, no to ma niewiele miejsc na świecie, gdzie może się wykazać działalnością. Ale jak przerzuci się z goryli na ludzi, no to jest wielka populacja ofiar. I my możemy się spodziewać, że co kilka lat będziemy mieli coś nowego, a co jakiś czas te nowe patogeny dadzą nam to, co mieliśmy, co przeżyliśmy z COVID-em.
I właśnie, też jak rozmawialiśmy tutaj przed włączeniem mikrofonu, w kontekście obowiązkowych obecnie szczepień, jeśli chodzi o na przykład odrę, polio, pneumokoki, te zagrożenia też nie zniknęły. I jeśli tutaj byśmy teraz stracili odporność populacyjną, to też jest w sumie kolejna tykająca bomba.
Na odrę już właściwie tracimy odporność populacyjną, bo wyszczepialność jest mniejsza od wskaźnika odporności. Dla odry to jest 95% wyszczepialności. Także już się rodzi potencjał dla wybuchu epidemii. Odra jest jedną z takich chorób, które nazywam społecznie zapomnianą. Podobnie jak polio czy gruźlica. Znaczy one są gdzieś tam, ale no ludzie nie czują zagrożenia. Tak jak dawniej. Dawniej czuli, że to grozi, że to zaatakuje, że można umrzeć. Teraz nie, bo gdzieś tam występują, są szczepienia, są leki. Tymczasem odra wciąż jest. Trzeba pamiętać, że na odrę umiera jedna osoba na 500. Wiele osób ma powikłania poodrowe, często trwające wiele miesięcy. Polio jest wirusem strasznie zakaźnym, który bardzo łatwo przenieść z jednego końca świata na drugi. Gruźlica coraz częściej występuje w postaci wielolekoopornej i lekarze mają bardzo duże problemy z leczeniem i tej gruźlicy jest coraz więcej. Te choroby nie znikają. Właściwie wytępiliśmy dwa wirusy. Wirus ospy prawdziwej, czyli mówimy, że został wyeradykowany, i wirus księgosuszu. Księgosusz to jest choroba bydła, tak zwana odra bydła. Bardzo groźna dla bydła, niegroźna dla człowieka, a sam wirus księgosuszu jest uważany za przodka wirusa odry człowieka. No i tyle nam się udało. Z wirusem polio, z wytępieniem wirusa polio, no wciąż nie możemy do końca tej akcji przeprowadzić. Wciąż są rejony świata, gdzie ten wirus występuje. No a z dalszymi chorobami, no to jeszcze cięższa sprawa. Także potencjalne niebezpieczeństwo jest, w najbliższych latach będzie. Szczepienia są takim sposobem profilaktycznym, który jest najlepszy, co medycyna wymyśliła. Medycyna przy wsparciu biologii, biotechnologii i wszelkich innych nauk, które pomagają opracować szczepionki. Szczepionki są bezpieczne. Skala bezpieczeństwa szczepionek jest większa niż leków, które spożywamy bez recepty, kupując tak zwanych leki OTC, gdzie masowo kupujemy leki na grypę, na kaszel, na to, na tamto, w ilościach masowych w Polsce się kupuje. Choćby paracetamol, którego przedawkowanie powoduje schorzenie wątroby, uszkodzenie wątroby. Więc tutaj szczepionki są bezpieczniejsze, aczkolwiek nie do końca bezpieczne. Nic nie ma bezpiecznego do końca, ani skutecznego do końca. To też trzeba powiedzieć. Ale dzięki szczepionkom możemy się zabezpieczyć przed chorobami groźnymi. Szczepionek nie ma na wiele innych chorób. Także zabezpieczmy się przeciw temu, czemu możemy się zabezpieczyć i starajmy się chronić przed innymi chorobami w miarę możliwości oczywiście. Coś, co w skali świata szwankuje, to są szczepienia dorosłych. Zwykle jak ktoś jest zwolennikiem szczepień, to szczepi dzieci. Natomiast później tak powszechne jest taka przeświadczenie, że po dzieciństwie mamy, jesteśmy zaszczepieni, już nic nie trzeba. Tymczasem niektóre szczepionki nie dają długotrwałej odporności, szczególnie przeciwbakteryjne. Dla ludzi starszych wskazane jest szczepienie przeciwko pneumokokom, które w przypadku choroby obłożnej stanowią bardzo poważne zagrożenie. A co do nowych pandemii, no to w tej chwili wraca temat nowej pandemii grypy. Mamy ostatnio informacje o zachorowaniach kotów na ptasią grypę. Grypa H5N1 krąży od 20 lat po świecie. Zmarło na nią kilkaset osób, z tym, że jak dotychczas wirus między ludźmi się nie przenosił. Wirus zmienia swoją charakterystykę. Zakażenia kotów to jest coś nowego. Dalsza ewolucja wirusa może spowodować, że ten wirus uderzy w człowieka, będziemy mieć nową pandemię grypy, z tym, że na pocieszeniem jest fakt, że mamy szczepionkę przeciwgrypową i znamy formułę tej szczepionki. Opracowanie szczepionki na nowego wirusa grypy to będzie niedługi okres czasu, to się szybko da zrobić. I ta szczepionka jest skuteczna. Ponadto na grypę mamy leki skuteczne, o wiele skuteczniejsze niż te leki przeciwkowidowe.
Czyli to jest ten wniosek, że rzeczywiście z historii wyciągnijmy to, że ona się może powtórzyć, więc nic lepszego niż zadbanie o to, czy kalendarz szczepień wszystkich od naszych najmłodszych członków rodziny, przez nas tutaj już młodych dorosłych, czy też naszych dziadków, babcie, bo to też są kwestie czasami do szczepienia możliwego w niektórych przypadkach. Po prostu o tym pamiętajmy. No i oczywiście tutaj obaj na pewno liczymy, żeby historie takie jak tutaj sprzed 60 lat już się nie powtarzały, ale też musimy pamiętać, że też w kontekście, nie ukrywajmy, sytuacji covidowej, że tutaj też po prostu jeszcze wszystkiego nie wiemy, nie ma co ukrywać. I mam nadzieję, że jednak trochę z optymizmem, dzięki temu, że nauka ma na szczęście coraz więcej mechanizmów obronnych, skończymy tę rozmowę. Dziękuję oczywiście tutaj bardzo za jej możliwość, a był z nami doktor habilitowany Egbert Piasecki, profesor Polskiej Akademii Nauk, którego tutaj obecnie tak drugim domem, można powiedzieć, jest z pewnością Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. I tutaj też na koniec wspomnę, bo nie powiedziałem tego na początku, że przecież jest też profesor odpowiedzialny tutaj za, można powiedzieć, opiekę nad tutaj osobami, które są w szkole doktorskiej, więc to też jest no niebyle stanowisko.
Tak, oczywiście. Jestem zastępcą kierownika naszej szkoły doktorskiej. Mamy w instytucie około 60 doktorantów, którzy realizują najróżniejsze tematy badawcze. Są oni podstawą, ta młoda kadra jest podstawą, są nowym pokoleniem, które buduje naukę, odkrywa nowe rzeczy.
Po prostu trzymamy kciuki za tę ekipę, bo w niej jest też moja przecież redakcyjna koleżanka Agnieszka Barba, którą teraz pozdrawiam. I tak jak teraz mówię, po prostu pamiętajmy o tym, co się działo w przeszłości, znajmy tę wiedzę, wyciągnijmy z niej wnioski i twórzmy naszą przyszłość dzięki nauce.
Dziękuję bardzo.
I oby do następnego spotkania w Instytucie.